A ze mną Robert Grzechnik, jeszcze do niedawna kandydat na prezydenta Wrocławia i radny Wrocławia, a dziś kandydat do Parlamentu Europejskiego z Konfederacji. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Co się stało? Skąd takie spóźnienie do rozgłośni?
Przepraszam Państwa serdecznie za to spóźnienie. Wyjechałem tak, że GPS pokazywał mi, że będę tutaj na około 8, natomiast złapała mnie czerwona fala na Legnickiej. No we Wrocławiu jest niestety tak, że nigdy nie wiadomo, jak sobie ułożyć czas dojazdu, żeby przyjechać albo na czas, albo żeby się nie spóźnić, bo bywa tak, że wyjeżdżam jak należy, jestem 20 minut przed czasem, a bywa tak, że wyjeżdżam jak należy, czyli jak wskazuje mi GPS, a jestem kilkanaście minut po czasie, więc jest bardzo trudno dzisiaj ułożyć sobie harmonogram dnia, jeżeli ma się wiele miejsc do odwiedzenia w Wrocławiu.
Tyle mówiło się w kampanii o komunikacji zbiorowej, ale także tej właśnie związanej ze spalinami. Jednak panu wyborcy nie zaufali do końca, bo otrzymał pan wynik 5,37% głosów. Liczył pan na więcej? Co poszło nie tak?
Zawsze liczy się na więcej. To jest ponad 12 tysięcy głosów wrocławian, więc serdecznie dziękuję za każdy ten głos. Myślę, że wszystko poszło jak należy. Rozegraliśmy tę po prostu grę kartami, które dostaliśmy najlepiej jak potrafiliśmy, bo ja wszedłem w kampanię 6 tygodni przed wyborami i musiałem bardzo szybko zbudować listę, która była bardzo, bardzo mocna. Udało nam się to w tydzień. Później mieliśmy tylko 5 tygodni, więc nie było już miejsca na to, żeby zamawiać billboardy, bo te najlepsze były już zamówione. I tak samo było z innymi reklamami, więc po prostu myślę, że zrobiliśmy całkiem dobry wynik, jak na warunki, które zastaliśmy. Oczywiście zawsze może być lepiej. Te wybory parlamentarne, które odbyły się w październiku, przełożyły się tutaj na wyniki bardzo jasno. Było pokazane, że tam w pierwszej turze pan Sutryk dostał żółtą kartkę od wrocławian i te głosy ludzie przenieśli na panią Bodnar, natomiast drugie już zadecydowali, że jednak chcą kontynuacji.
Ale przełknął pan gorycz po wynikach.
Znaczy ja jestem z Konfederacji, więc gdybym chciał wygrywać, to pewnie zapisałbym się do innej partii, natomiast my raczej chcemy trwać w tych postulatach, które uważamy za słuszne, nie wchodząc w populizm, więc jest bardzo trudno się przebijać. Nie uważam, żeby to była porażka. Szkoda mi rzeczywiście tego, że nie udało się...
Nie użyłam tego słowa, użyłam słowa gorycz.
Gorycz jest raczej porażki, prawda? No nie znam goryczy zwycięstwa, przyznam szczerze. Szkoda mi, że nie wprowadziliśmy radnych. Nad tym ubolewam. Rzeczywiście mieliśmy ponad 6% do Rady Miasta. Niewiele zabrakło.
Jaka refleksja teraz towarzyszy już po tych tygodniach?
No, pracujemy dalej i przebijamy się po prostu. Na pewno wielu wrocławian dowiedziało się w tej kampanii o tym, że jest alternatywa. No, trzeba po prostu pracować. Polityka to nie jest gra, w której wygrywa się po roku czy dwóch. Czasami trzeba 15-20 lat, żeby coś zmienić. Żeby teraz mamy młode pokolenia, żeby zaczęły na nas głosować. Coraz więcej osób na nas głosuje. Więc idziemy powolutku, po prostu ciężką pracą u podstaw do tego, żeby mieć wpływ na tę politykę. Zresztą i tak ją mamy, ale żeby mieć na nią wpływ od wewnątrz, czyli żeby wprowadzać te struktury do rad miasta, do rad powiatów, czy do sejmików. Mówię tutaj o poziomie samorządowym, bo oczywiście posłów mamy i teraz mam nadzieję, że będziemy mieli europosłów.
Agnieszka Rybczak została przewodniczącą Rady Miejskiej Wrocławia. Jeszcze ten wątek poruszę. Pan już jako były radny miejski, patrząc na te wybory i zamieszanie w Koalicji Obywatelskiej, to klub większościowy w Radzie Miejskiej, to pan co sobie myśli?
Znaczy nie uważam, że to jest...
To będzie się powtarzać teraz?
Pokłosie tych list, które formułował pan Jaros. Bo jeżeli mówimy o goryczy zwycięstwa, no tutaj rzeczywiście Platforma może taką gorycz zwycięstwa poczuć po tym, co się wczoraj wydarzyło, więc rzeczywiście może być coś takiego, jeżeli o tym rozmawiamy. No, były te listy formułowane tak, że wiele osób, które na nich się znalazło, było po prostu przeciwko prezydentowi. Później okazało się, że pan Jaros nie będzie startował i dzisiaj okazuje się, że te osoby będą współpracowały z prezydentem, więc jest tam dość duże zamieszanie. Ja patrzyłem sobie wczoraj na wyniki, to było oczywiście tajne głosowanie, więc nie wiadomo, jak kto zagłosował, ale wiele wskazuje na to, że po prostu ci radni z zeszłej kadencji zagłosowali za panią Rybczak, plus mówię o radnych z Platformy, plus oczywiście radni z Lewicy i Prawa i Sprawiedliwości, natomiast dowodów na to nie mamy, to jest tylko moja hipoteza.
A taki rozłam w koalicji może następować co jakiś czas?
Ależ oczywiście, że może i będzie następował moim zdaniem, bo tam są naprawdę różni ludzie z różnych środowisk, nie wiem, czy ten klub
pan
w ogóle
przetrwa. Pan większość ich zna.
No większość znam i tak jak powiedziałem, oni się bardzo od siebie różnią, więc pewnie w niektórych kwestiach będą potrafili się do porozumieć. Natomiast tam, gdzie nie będą potrafili, no to będzie pewnie przychodziło z pomocą prezydentowi, będą przychodziły inne kluby, bo nie jest przecież tylko Platforma Obywatelska w Radzie Miasta.
Wiele środowisk w Koalicji Obywatelskiej, ale także patrzę na wasze listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego i tu także tacy działacze związani ze wszystkimi środowiskami politycznymi tworzącymi prawicową koalicję otwiera listę poseł Stanisław Tyszka.
Tak, tak. Jest to doświadczony.
To wam pomoże, czy zaszkodzi, patrząc na te listy?
No, mam nadzieję, że pomoże. Oczywiście mamy zróżnicowaną listę, jest trzech posłów na niej.
Taka moda się stała na takie zróżnicowanie na tych listach. Nie ma takiego monolitu.
Jest to monolit Konfederacji przede wszystkim. Trzeba też sięgać po osoby z innych środowisk, żeby z zasięgami po prostu wychodzić do ludzi, którzy nie śledzą naszej formacji. Natomiast no, mamy Polskę jest jedną, mamy oczywiście nową nadzieję, jest tych ludzi naprawdę sporo. Każdy, jeżeli jest, jego serce bije, że tak powiem, po prawej stronie, to może sobie wybrać kogoś, kto na pewno mu się spodoba i będzie mu do niego blisko.
I pan jest dziesiątką. Dlaczego zdecydował się pan kandydować? Dlaczego chce pan pójść do Unii Europejskiej?
No ja zamykam tę listę rzeczywiście. No, chcemy żyć normalnie, z takim hasłem idziemy i po to też kandyduję. Ja, będąc radnym Rady Miejskiej, widziałem, jak duży wpływ ma polityka Brukseli na nasze samorządy, chociaż samorządy, jak sama nazwa wskazuje, powinny rządzić się same. No i chciałbym to przede wszystkim zmieniać. No, chciałbym zatrzymać te rosnące ceny energii, rosnące ceny produktów, bo to w Unii Europejskiej zapadają decyzje, które mają wpływ na nasze życie, to, że płacimy coraz więcej za energię i jeszcze będą wyższe te rachunki po czerwcu tego roku, no to właśnie jest wynik handlu emisjami, choćby za chwilę będziemy mieli ślad wodny, bo w tej chwili mamy ślad węglowy, więc za chwilę te ceny wody też będą coraz wyższe. No i nie chcę, żeby Polakom rujnowało się budżety domowe, bo do tego to wszystko prowadzi, żeby było nas stać na coraz mniej, żebyśmy rzadziej jeździli na wakacje, żebyśmy kupowali coraz mniej rzeczy, żeby nasz standard życia się obniżał. Ja tego nie chcę. Jesteśmy krajem dorabiającym się. My potrzebujemy cały czas tego, żeby nasza gospodarka była konkurencyjna. Natomiast Unia Europejska w tej chwili zamiast ze wspólnoty po prostu krajów, która ma otwarte granice między sobą, która handluje, która może jeździć i pracować do swoich sąsiadów, czy do dalszych sąsiadów na terenie Unii Europejskiej, zmieniła się w jakiś twór, który mówi nam, jak nam żyć, z poziomu Brukseli, ludzi, którzy często tutaj nigdy nie byli, nie mają pojęcia, jakie mamy warunki, natomiast mówią nam, czym mamy jeździć do pracy, czy co mamy jeść.
Konfederacja jest uznawana za partię sceptyczną wobec Europy. A bliżej panu do eurosceptyków czy euroentuzjastów?
Ja jestem gdzieś po środku, przyznam szczerze. Sam skorzystałem z tego, że mamy otwarte granice. Zaraz po studiach wyjechałem do Irlandii, tam pracowałem w środowisku międzynarodowym. To jest świetna sprawa, żeby młodzi ludzie wyjeżdżali właśnie, żeby widzieli, jak się żyje w innych krajach, żeby te doświadczenia wymieniali właśnie, żeby można było jeździć swobodnie wewnątrz Unii. I to mi się bardzo podoba. Natomiast, no, tak jak już powiedziałem, nie podoba mi się to ingerowanie, nie podoba mi się wpuszczanie nielegalnie imigrantów i w tej chwili nakaz zapłaty krajom, które nie mają z tym nic wspólnego, bo ja uważam, że każdy kraj, który jest tym krajem ościennym, można powiedzieć z granicami zewnętrznymi strefy Schengen, powinien dbać o te granice. I my jako Polska dbamy, natomiast mamy sytuację taką, że dzisiaj chcą, abyśmy płacili kary, jeżeli nie będziemy przyjmować takich nielegalnych imigrantów, podczas gdy to te kraje, które ich wpuściły, powinny moim zdaniem płacić kary, no bo one spowodowały zagrożenie nie tylko dla siebie, ale dla nas, ponieważ jeżeli ktoś przekracza strefę Schengen, no to może później pojechać sobie praktycznie w dowolne miejsce w Unii Europejskiej. Jeżeli na przykład we Włoszech wpuszczą jakiegoś imigranta, to on za chwilę może się znaleźć u nas. Różni ludzie przyjeżdżają z Afryki, więc jeżeli nie potrafimy tego kontrolować, no to ktoś powinien za to odpowiedzieć, ale na pewno nie my.
A zagłosowałby pan za opuszczeniem Unii Europejskiej?
Nie, ja bym w tej chwili nie głosował, ale nie można
Anna
mówić.
Anna Bryłka, wasza kandydatka także no w innym województwie zagłosowałoby za.
Znaczy, i też powiem może, jaki jest cel moim zdaniem takiej dyskusji w ogóle, bo jeżeli idziemy negocjować do Brukseli i mówimy, że my za wszelką cenę chcemy tam zostać, no to jakie mamy warunki negocjacyjne? Prawda? Stawiamy się pod ścianą.
Czyli mamy tylko asa i mówić, że ewentualny polexit wchodzi w grę? Znaczy,
powinniśmy
mamy tak straszyć
powinniśmy
trochę?
W ten sposób troszeczkę w ten sposób straszyć. Moim zdaniem, jeżeli ktoś idzie negocjować, no to tak powinien mówić, że nie chcemy tutaj zostać za wszelką cenę, no to wtedy lepiej się negocjuje, bo jeżeli ta druga strona wie, że cokolwiek my nie zrobimy, to i tak zostaniemy, no to w zasadzie narzuca nam wszystko, bo nie mamy żadnego wyjścia, więc to, że tak się mówi, to nie jest akurat nic złego. Oczywiście ja dzisiaj bym nie głosował, natomiast jeżeli to pójdzie w bardzo złą stronę, no to wtedy należy znowu wrócić do tej dyskusji, bo to też nie może być tak, że nam się narzuca coraz gorsze rozwiązania, które rujnują naszą gospodarkę, rujnują nasze rolnictwo, też nasze zdrowie prędzej czy później, bo to do tego wszystko prowadzi, że będziemy sprowadzali żywność, na którą nie będziemy mieli żadnego wpływu, no to my powinniśmy powiedzieć dość, prawda? I w takiej sytuacji mówić, że jeżeli będziemy szli w tą niebezpieczną stronę, no to my będziemy za wyjściem w pewnym momencie i moim zdaniem taka dyskusja jest jak najbardziej logiczna.
A teraz powinno być referendum w tej sprawie?
Dzisiaj to niekoniecznie uważam. No jakby to, jeżeli przyjdzie taki czas, że trzeba będzie zapytać Polaków, co myślą o Unii Europejskiej, bo jesteśmy już 20 lat po wejściu, to być może można byłoby o to zapytać. Natomiast są też sondaże, więc widać, że jest coraz więcej osób sceptycznych i to się skądś bierze. Powinni politycy się nad tym zastanowić, dlaczego tak jest, że 20 lat temu zdecydowana większość była szczęśliwa z tego, że wchodzimy do Unii, a dzisiaj już tam 50% nie do końca się tak cieszy.
A czy pan uważa także, że fundusz odbudowy to także jest jedno wielkie oszustwo?
Chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, tak?
To są słowa także waszej kandydatki z Konfederacji. No
to są pożyczone pieniądze, trzeba sobie powiedzieć, które będziemy oddawali i których nie możemy wydać na dowolny cel, tylko na taki, jak wskazuje Bruksela, więc oszustwo być
to jest
może...
podatek od posiadania auta spalinowego, czy pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych.
No to wynika także z błędów pana Morawieckiego i to trzeba sobie powiedzieć, bo on pozwolił na to, aby uzależnić KPO od praworządności, która nie jest w ogóle zdefiniowana w Unii Europejskiej. Ja pamiętam ten czas, kiedy on to zrobił.
Będzie zniesienie procedury artykułu 7 wobec Polski.
Zaraz
o tym powiem.
Tak, dokładnie. I pamiętam, kiedy to zrobił, no było dla mnie rzeczą jasną, że Unia Europejska będzie korzystała z tego uzależnienia od praworządności po to, żeby po prostu pozbyć się Prawa i Sprawiedliwości. I tak się rzeczywiście stało. Nie wiem, czy on to zrobił na złość panu Ziobrze, czy nieświadomie, chociaż trudno mi jest uwierzyć w to, że nieświadomie to zrobił. Natomiast to, że wróciliśmy dzisiaj do praworządności według Komisji Europejskiej, mimo że nic się nie zmieniło w Polsce, a w zasadzie w prokuraturze to jest gorzej niż było, jeżeli patrząc właśnie przez pryzmat praworządności, no to świadczy tylko o tym, że był to mechanizm wtrącania się Komisji Europejskiej w sprawy wewnętrzne Polski, co nie powinno mieć nigdy miejsca.
To dlaczego tak spotkał się z pozytywną reakcją państw członkowskich?
Trudno mi jest powiedzieć w tej chwili. No być może dlatego, że Polska czasami była przeciwko takiej mocno lewicowej polityce, choćby klimatycznej. Oczywiście to już było zwykle po tym, kiedy... Z Zielonym Ładem było tak, że w 2019 mogło Prawo i Sprawiedliwość zablokować, natomiast tego nie zrobił. Później, kiedy już weszło i nie było i można blokować, no to wtedy się stawał okoniem i mówił, że tutaj basta, nie możemy na to pozwolić, więc zachowywali się troszeczkę nielogicznie dla mnie. No ale na pewno się to nie podobało niektórym krajom, więc stąd być może ten entuzjazm, chociaż ja podejrzewam, że to tylko te lewicowe partie czy przedstawiciele właśnie tych lewicowych ruchów politycznych cieszyli się z tego, że tak się wydarzyło. Natomiast nie wszyscy.
Ale ekonomiści, a pan jest przedsiębiorcą, mówią, że zakończenie procedury Komisji Europejskiej artykułu 7 może mieć pozytywne skutki dla chociażby ratingu Polski.
No to na pewno, bo jeżeli my spłacaliśmy już kredyty, a pieniędzy nie dostaliśmy, no to jest naturalną rzeczą, że jeżeli te pieniądze zostaną uruchomione, no to na pewno polepszy się nasza sytuacja ekonomiczna, więc tutaj nie ma dwóch zdań. Zgadzam się z nimi, natomiast co do samej tej sprawy, czyli do zgodzenia się na KPO i uzależnienia tej wypłaty od praworządności, no tutaj był główny problem i ze strony Prawa i Sprawiedliwości, które się na to zgodziło, i z Komisji Europejskiej, która w ten sposób po prostu ingerowała we wewnętrzne sprawy naszego kraju. No i wynik wyborów poniekąd.
A co ze zmianami traktatowymi w Europie? Czy Polska powinna zgodzić się na rezygnację z prawa weta na przykład niektórych
Oczywiście, że nie. No to jest
Dyskusja zaczyna się coraz częściej pojawiać i to pytanie, jak będzie ktoś głosował z kandydatów, jest istotne.
to ja jestem przeciwny temu. Byłem przeciwny zmianom traktatów wcześniejszym, na które także zgodziło się Prawo i Sprawiedliwość, bo to wszystko dąży do tego, żebyśmy stracili jeszcze więcej swojej niepodległości, żebyśmy stali się jakimś jednym wielkim superpaństwem, które jest zarządzane nie z Polski. No, trzeba sobie o tym powiedzieć, że to dzisiaj karty rozdają Niemcy i Francuzi, to raczej się nie zmieni. Albo urzędnicy w Brukseli, którzy w ogóle są oderwani od rzeczywistości, zarabiają ogromne pieniądze, żyją w innym świecie niż my i oni wymyślają sobie coraz to bardziej ekologiczne rozwiązania, które zabijają naszą gospodarkę, podczas gdy cały świat zupełnie inaczej się zachowuje i my po prostu wypychamy pewne gałęzie naszej gospodarki do Azji, do Ameryki Południowej, nawet do Afryki, biedniejąc przy tym. Natomiast globalnie no nie jest tak, że my żyjemy w innych pokojach niż Europa, niż Afryka, Azja czy Ameryka Południowa i to środowisko jest tak samo zanieczyszczane, często nawet dużo bardziej przez to, że te gałęzie naszej gospodarki europejskiej są przenoszone na inne kontynenty.
Powiedział pan, że karty w Europie rozdają Francja i Niemcy, a czy taką kartą przetargową będzie właśnie w tej kampanii Zielony Ład? Już wiemy, że 10, czyli już jutro. Solidarność i Prawo i Sprawiedliwość robią taką wielką manifestację w Warszawie przeciwko właśnie tym postulatom.
No, gra tym Prawo i Sprawiedliwość, natomiast tak jak powiedziałem,
dla was też to będzie
mogli to zablokować. No, dla nas jest to istotną sprawą, mówimy od początku, że po prostu zabija to naszą gospodarkę i nasze rolnictwo, nasze firmy na tym tracą. My wszyscy jako obywatele także coraz wyższe podatki, gdzieś one później w Brukseli są rozdawane, reglamentowane. I rzeczywiście gra się tym ładem, znaczy gra się, no, trzeba to podnosić, bo byśmy się nie zgodzili w 2019 roku jako Konfederacja na Zielony Ład i dzisiaj by to wyglądało wszystko zupełnie inaczej. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość się zgodziło, a dzisiaj, kiedy już jest, praktycznie nie da się tego cofnąć, jest bardzo trudno, chyba że zmieni się ustawienie w Parlamencie Europejskim, na co mamy nadzieję, i więcej prawicowych ugrupowań dojdzie tam do władzy, no to wtedy będziemy to zmieniali. Natomiast my jesteśmy wiarygodni w tym, co mówimy, a Prawo i Sprawiedliwość nie, niestety.
To ja chcę zmienić to. Robert Grzechnik, co chce zrobić dla regionu z poziomu Brukseli? 3 postulaty i kończymy.
No oczywiście chcemy odchodzić od normy ETS, chcemy zablokować nowe podatki, jeżeli chodzi o wodę, i chcemy zablokować odejście od samochodów spalinowych w 2035 roku, bo to będzie oznaczało wykluczenie komunikacyjne dla milionów Polaków, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach, a w większych miejscowościach dla osób biedniejszych będą strefy, do których nie będą mogli wjechać, i to jest skandal dla mnie.
Powiedział Robert Grzechnik, kandydat do Parlamentu Europejskiego. Konfederacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie. Życzę miłego dnia.
Dobrego dnia.